Hubert.
Filip.
Dzień dobry.
W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o grzybach.
Jest to okres niegrzybobiorczy, bo jest wiosna, a jeśli się nie mylę, bo nie lubię grzybów, to się nie znam, ale że bardziej jesienią.
Filip nie lubi grzybów, ja lubię grzyby, ja zbieram grzyby czasami, nie zarażam się grzybami zbyt często i w związku z tym czujemy się wystarczająco kompetentni, żeby omawiać dzisiaj serial grzybowy.
Serial grzybowy pod tytułem Ostatni z nas, produkcji amerykańskiej, koprodukcji, rozumiesz, świata gier i świata małego ekranu. I co? Jesteśmy wyposażeni w taką wiedzę, że ja w grę grałem bardzo trochę względnie niedawno. Ty z kolei grałeś w grę
bardzo
całą,
mocno,
ale bardzo dawno.
Tak, bardzo dawno temu, że nawet bardziej dawno temu niż mi się wydawało, bo ja grałem, Filip, wiesz, w jedyną prawilną, oryginalną wersję na konsolę PlayStation 3, nie jakieś remake, remaster, regraphical, coś tam, tylko wiesz, oryginalna wizja twórcy. Last of Us, oryginał to jest jak, wiesz, Gwiezdne Wojny z 77 roku, przed wszystkimi przeróbkami, tak. Niedościgniony ideał. Tak. Do którego wszyscy tylko pragnęliby wrócić, ale już jest zakazany, bo teraz trzeba sprzedawać przeróbki.
Tak, bo za chwilę patrzę w zegarek na twoim komputerze i tam mi się mówi, że za 8 dni będzie na PC-t w końcu.
Dobrze, Filip, pierwsza informacja, jaką chciałem przekazać na temat serialu The Last of Us, to czy słyszałeś już o największym spoilerze z filmu, którego nie będziesz chciał zobaczyć, a nawet jeśli będziesz chciał go zobaczyć, to spoilery nie są ci straszne, pod tytułem Shazam z rodziną?
Że Gal Gadot wystąpiła i czy to jest deepfake, czy nie?
Tak.
Tak.
No dobrze, to tak chciałem tylko powiedzieć. Więc to tyle, jeśli chodzi na temat tego filmu. Mieliśmy nie mówić o Oscarach, więc nie powiemy.
We współpracy z Warner Bros.
We współpracy z Warner Bros. Mieliśmy powiedzieć, nie mówić już więcej o Oscarach, więc nie powiemy.
Oprócz tego, że bardzo trafiliśmy dużo rzeczy, ale to nie było specjalnym wyczynem, bo wszyscy trafili w zasadzie.
Tak, a te, które nie trafiliśmy, albo no, chcielibyśmy nie trafić, to zasadniczo powinny wygrać, ale nie wygrały, ponieważ...
Because of reasons.
Tak, bo są różne powody ku temu. Dobrze, Filip, cyk, tymczasem platforma HBO Max, również Warner Bros?
No, bo Potter,
we
nie
współpracy,
i wszystko.
We tak. współpracy z Warner Bros, platforma HBO Max, tymczasem, Filip, wyprodukowała serial, na jaki miłośnicy gier czekali od dawna, to znaczy film / serial, którego nie trzeba się wstydzić.
Tak, bo poprzeczka nie jest jakoś specjalnie wysoko, ale tak, tutaj nawet bym powiedział, że chyba przeważa taka opinia, że nawet nie tyle nie trzeba się wstydzić, co nawet trzeba mówić ludziom, którzy nie lubią gier, że też mają obejrzeć ten serial. To jest już, wiesz, pewien Rubikon przekroczony, bo nagle się okazuje, że to jest rzecz taka bardzo mainstreamowa i fakt, że jest oparta na grze, chociaż moi koledzy redakcyjni, którzy się znają na tym dużo bardziej niż ja i ty, powiedzieli, że to nie jest ekranizacja gry, tylko to jest ekranizacja cutscenek z gry. Czyli, że...
No bo dziwne, bo jakby miała być ekranizacja samej gry, to strasznie jakaś w ogóle taka dziwaczna, głupawa opinia, bo przecież gdyby to miała być faktycznie ekranizacja gry, to tych zombiaków byś tam musiał mordować 100 tysięcy i ciągle byś musiał zakładać i zdejmować maskę gazową, a jak dobrze wiemy...
I ginąć ciągle
tak,
byś musiał.
Tak, i musiałbyś tak się cofać, iść do lodówki po piwo i po raz kolejny falę wrogów próbować pokonać.
No, ale jest to ekranizacja gry, o której się mówi, że w końcu jest dobra. Takich... ekranizacji...
Pamiętaj też, że trochę się twórcy zagalopowali w promowaniu serialu, bo pamiętasz, gry wyglądały tak jak Super Mario, a potem wyszło The Last of Us według twórców serialu.
Okej, okay, no widzisz, dokładnie, bo oni są tak jak Nick Offerman, który mówił, że ostatni raz w grę grał, jak to był Donkey Kong w 89 i przestał, bo bał się, że się uzależni.
Tak, a potem zostało wydane Last of Us i zmieniło gatunek gier, co jest oczywiście nieprawdą totalną, bo jest to bardzo solidna, jedna z lepszych fabuł rzeczywiście w grach komputerowych ever, ale jednak jest to gra studia to jest... Naughty Dog, czyli dokładnie polega na tym, że to są emocjonalne cutscenes i rzeźnia między nimi.
Tak, i musisz się trochę chować, a potem musisz trochę się wystawić i poszczelać i musisz znaleźć apteczkę.
Tak, a w międzyczasie jeszcze nawet jak nie ma cutscenek, to twoja postać albo postać towarzysząca, bo zawsze musi być postać towarzysząca.
Gadają ze sobą.
To rozmawiają ze sobą i jest duży bonding między nimi i w związku z tym ty wsiąkasz w to jak...
Jak co w co?
Jak cokolwiek nieczystość jakąś się zbiera gąbką, która wsiąka potem to i potem trzeba to wyciskać do zlewu i ten taki jest taka brudna woda ohydna.
Mm, dobrze. Hubert, 10 lat minęło od premiery gry The Last of Us na konsolę wielkopańską PlayStation 3. Był to jeden z bardziej zaawansowanych tytułów wówczas, jeśli chodzi o technikalia i sposób pokazywania tej historii.
To był już late content.
To był late content, tak. To jest ten przykład, że wydawało się, że z konsoli już się nic nie wyciśnie, a mówią, a patrzcie, jaką jeszcze ładną grę potrafimy
parę
zrobić.
Parę grzybów jeszcze można.
Tak, jeszcze parę grzybów wycisnęli i wyszło coś, co jest do dzisiaj uważane za jedną z najfajniejszych gier nie obecnej nawet generacji, tylko tak właśnie dwie wstecz, bo przecież było jeszcze PlayStation 4 w międzyczasie, a teraz jest piąteczka, która niedawno przyjęła właśnie ten ostateczny remaster, gdzie mu to dodali mu part one, żeby się ładnie tytułem zgrywał z dwójeczką.
To teraz, żeby pasowało, to ta sama historia powinna się stać z GTA, które też wyszło na PlayStation 3, a potem wychodziły kolejne wersje
i teraz
na 4. 5,
tak, no.
Więc teraz przydałby się film GTA 5. No, od razu powinien być GTA 5 film.
Tak, a jeśli nie mylę, to GTA 3 też jest z 2013 roku, więc idealnie się... 3, co ja gadam. GTA 5 jest z 2013 roku, więc pięknie się skleja. Anyway, i mówi się dzisiaj, że to jest... To wszyscy muszą poznać tą grę. Wszyscy muszą poznać grę, chyba że akurat obejrzą serial. No ja właśnie jestem w takiej sytuacji, że pożyczyłem, Hubert, od ciebie konsolę, jak już jej nie używałeś, jak ci się zakurzyła, już nie było ci żal, że ci ją popsuję. I przeszedłem prolog i przeszedłem kawałek Bostonu, gdzie Joel i Tess musieli załatwiać różnych bandziorów w różnych zakamarkach jakichś magazynów. I przestałem grać, bo stwierdziłem, że za stara gra, ja lubię tylko nowe gry. I teraz będę mógł zagrać prawdopodobnie w nową grę, ale... Jest taka lekka archaiczność, bo ciągle tak się mówi, że o Jezu, to jest taka zajebista gra, w ogóle wyprzedziła swoje czasy, a to jednak dekada minęła. W świecie gier dekada to jest więcej niż 10 lat, to jest tak z 35 lat mniej więcej, czyli prawie całe nasze życie, więc gra myślę, że się trochę zestarzała już, przynajmniej w tym fragmencie, który poznałem, ale dzięki temu, że historia jest względnie uniwersalna, bo jest Hubert, teraz zrobię cudzysłów w powietrzu, jest tata i jest, znowu cudzysłów, córka, co było pokazywane w kinematografii wielokrotnie i serialografii, wiesz, Leon i Matylda, na przykład, tak, Pierwszy z brzegu, a było ich jeszcze takich, że jest sobie pan, który jest silny, jest córeczka, która nie jest jego córeczką, ale się nawiązuje więź.
Albo nie jest córeczką, tylko małym zielonym stworkiem.
Lub małym zielonym stworkiem, tu wtedy Pedro musi wystąpić. Więc ten fabularny motyw jest bardzo nośny i potrafi pięknie wzbudzić emocje, niezależnie od tego, czy to się dzieje w świecie opętanym przez, rozumiesz, kosmite, grzyba, bandziorów, wojnę, cokolwiek innego. Ważne jest, że ta relacja jest w sercu i bardzo przytomnie Państwo zauważyli, że tu jest potencjał nielichy, szczególnie, że jeśli się nie mylę, poprzednim dużym serialem związanym z branżą gier było chyba Halo, tudzież Halo, które zresztą masz na swojej platformie za pół ceny teraz. I to podobno jest serial, który się zaczął dobrze, bo wiesz, o pieniądze, zrobili te kostiumy, te samochody.
Nie, a to tam nie był ta kontrowersja, że on jest jak Mandalorianin i zdjął hełm i już jest teraz...
Tak, i wszystko źle. I zdjął hełm i w ogóle i nie wiem, czy uprawiał seks, czy jest... jakiś bardzo emocjonalny, ale coś tam takiego wyszło, że nie wolno tak robić, że to jest złe.
Moja znajomość tej marki Halo sprowadza się do tego, że wiem, że koleś nazywa Master Chief i że jest w tym hełmie i nic więcej nie wiem na temat ani tego świata, ani tej gry, ani tego serialu i szczerze mówiąc w ogóle mnie to nie interesuje.
Nie, jakby słusznie, że cię w ogóle nie interesuje, bo prawdopodobnie nie jest warte zainteresowania, szczególnie jeśli nie jesteś amerykańskim późnym nastolatkiem z konsolą Xbox, a jeśli się nie mylę, nie jesteś. W związku z czym Halo zwisa ci, jako IMI. Anyway, to był ostatni duży serial, który nie wyszedł za bardzo. W międzyczasie, jeżeli chodzi o kino, to było Uncharted, zresztą też Naughty Dog
I też kontrowersyjny casting.
Kontrowersyjny casting, dokładnie, ale też szczelańsko w imię poszukiwania skarbów. Film nie był chyba jakiś super, ale sprzedał się całkiem nieźle. Mam go na liście, a ty?
Mam go na liście, a także mam go na planach do zakupów i za punkty w ekskluzywnej platformie Bravia Core.
Więc wypuszczeni byli ludzie, więc ja mam wrażenie, że nawet jakby Last of Us było gorsze, a umówmy się, to nie jest zły serial, tak generalnie. To jest, myślę, to, co możemy powiedzieć już na starcie w tym ekstremalnie długim wstępie, jak zwykle. Nie jest to zły serial, to nawet gdyby był gorszy, to nadal byłby niezły.
Tak,
to jest mój wstęp.
Jest to serial na tyle dobry, że wręcz można go zupełnie bezkarnie rozpatrywać w kategorii serialu niezależnego od gry. To znaczy to, że fakt, że jest zainspirowany grą, nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia i nie wnosi za dużo do tego tytułu.
Chyba, że jesteś growym purystą i mówisz, a gdzie to, co w grze było?
Chyba, że jesteś wielkim fanboyem gry, to wtedy część rzeczy będzie ci doskwierać, ale część rzeczy też będziesz w stanie prawdopodobnie docenić, bo ej, oni użyli dokładnie tego samego dialogu, co w grze. Mm. O, tutaj zostało to zrobione dokładnie tak samo, jak w grze. Ostatni odcinek jest dość rzetelnym przeniesieniem finału gry, trzeba przyznać. I muszę też przyznać, że trzy rzeczy, które ja po tych 10 latach zapamiętałem z gry, wszystkie trzy
były w serialu.
Były w serialu i były mniej więcej podobnie rozegrane z małymi różnicami. Całej reszty gry kompletnie nie pamiętałem, w związku z tym wątki, które podobno były zmienione, w ogóle nie zauważyłem tego faktu i uznałem, że w grze też tak mogło być.
Bo się trzymało to kupy, mimo tego, że oczywiście akcenty zostały rozłożone, musiały zostać rozłożone inaczej, bo się mniej szczela, jest mniej zombiaków, które nie są zombiakami, tylko są, wiesz, zarażonymi grzybem truposzami.
Tak, i tutaj chciałem tylko dodać, że o ile rzeczywiście ten serial jest dobry, do bardzo dobry, to jakie wrażenie zrobiły na mnie pierwsze 3 minuty pierwszego odcinka, pierwsze 3 minuty drugiego odcinka, powodowało, że miałem apetyt na więcej. Mm-hmm. Bo te pierwsze 3 minuty, te cold openingi pierwszych 2 odcinków, coś, co potem już się nie pojawiało i co zostało zaniechane przez twórców, czy słusznie, nie do końca, bo to było takie chyba naprawdę najbardziej budujące twój niepokój jako widza elementy tych odcinków. Te cold openingi pierwszy, czyli ten wywiad jakiegoś tam Carsona czy kogoś tam, gdzie rozmawiają z naukowcami na temat przyszłości chorób i pan coraz bardziej wchodzi w ten taki ekstremalny scenariusz zarażenia grzybem i ten wink do widza, kiedy patrzy w stronę kamery i mówi, a gdyby tak się trochę temperatura ociepliła, to może i grzyby by się nauczyły przeżyć. I to jest takie bezpośrednie przełożenie zagrożenia na ciebie i ten absolutnie bezbłędny drugi cold opening, który się dzieje w Tajlandii czy w Malezji i gdzie jest panią ekspert, ekspertką od grzybów, która mówi,
co trzeba zrobić,
się zbombardować miastem, się zabić wszystkich.
Tylko pozwólcie mi wrócić do domu najpierw, tak?
Tak. Jest to tak fajnie osadzające fabułę tego serialu w rzeczywistości, że szkoda, że potem do tego nie wracali już i do tej historii i przeszłości i tego, jak wyglądały te pierwsze lata tej, nazwijmy to, pandemii grzybicznej. I to były też te najbardziej momenty, w których patrzyłem i mówię, o, widać, że to jest ten ziomek od Czarnobyla, bo to jest dokładnie ten sam klimat, co w serialu Czarnobyl. Później ten klimat się trochę zmienił, trochę, nie chcę powiedzieć, złagodniał, bo nie do końca to jest dobre określenie, ale się zmienił i to już aż takiego piorunującego wrażenia na mnie nie robiło.
Zgoda, ja też pamiętam te otwarcia bardzo dobrze, aczkolwiek gdybym, wrócę do tego, do tych otwarć i do tego skakania jeszcze w czasie, ale jak tak teraz już mamy całą 9-odcinkową historię zaliczoną, to gdybym musiał wybrać najmocniejsze elementy serialu i przypominam, że jest to z perspektywy osoby, która gry raczej nie zna, bo te 2 pierwsze rozdziały to jest tam, nie wiem, 10% gry, 15%, pewnie nie więcej.
Nie pamiętam.
No, ale mało. Umówmy się, że mało. To najlepsze i to, co myślę, że z premedytacją zostało zrobione, może trochę pod kątem, o, będziemy się starać o wyróżnienia i takie tam, to są trzy z tych 9 odcinków, które najbardziej stanowią zamknięte całości. Czyli osławiony już, o mój Boże, moje dziecko stało się gejuchem po obejrzeniu tego odcinka, odcinek 3.
Kiedy najbardziej męski z mężczyzn Nick Offerman jest homoseksualny nagle.
Nagle. Nigdy nie był, ale zobaczył Marea Bartleta i powiedział, o, dygło mi.
W rowie go zobaczył.
Dokładnie. Zobaczył go w rowie i już, wiesz, nie było odwrotu. To odcinek 3, osławiony. Odcinek, mój drogi, chyba są one były po kolei. Odcinek 7, który jest ekranizacją DLC, co tak? Też jest ewenementem.
Który także jest odcinkiem pod tytułem O mój Boże, ona jest lesbijką.
Widzisz? No, dokładnie. I odcinek 8 pod tytułem Chrześcijańscy mieszkańcy przystanku Alaska są kanibalami.
Tak, a to jest bardzo ciekawe, bo ja jako ten, który przeszedł grę i jak ci wspominałem, pamiętam z tego dokładnie 3 levele, to ten jednym właśnie z tych trzech elementów momentów gry to jest właśnie ten moment z kanibalami. Pierwszy to jest otwarcie, prolog,
otwarcie jest super,
które
tak.
jest bardzo mocnym otwarciem do gry, jest bardzo mocnym otwarciem do serialu.
Zgoda.
Drugie to jest właśnie miasteczko kanibali i trzeci element to jest finał gry, który też robił w trakcie grania piorunujące wrażenie i tutaj też się sprawdził wyśmienicie. I szczerze mówiąc, myślałem, że tej treści pośrodku było w tej grze dużo mniej, bo nie zapamiętałem jej aż tak. A tymczasem potem, jak sobie sprawdziłem, ile było tych poziomów i co tam się jeszcze działo, to byłem w szoku, że aż tyle tak zdążyłem zapomnieć.
No, ale
to są trzy momenty, które były w grze świetne i w serialu też są świetne.
Okej, no widzisz, i tu się jakby growość pokrywa się w przypadku kanibali, a to był bardzo dobry taki, wiesz, dreszczowcowy odcinek, który pięknie się zaczął, ładnie się skończył, jakby to była taka etiutka. Left Behind to jest nazwa tego rozszerzenia do gry, która stanowiła podstawę dla odcinka numer 7, czyli co robiła Ellie zanim spotkała Joela. Nie było jakby fabularnie zaskakujące, bo nawet jak się nie ma doświadczenia z grą, to można było się domyślać, dokąd to zaprowadzi, szczególnie, że ona oficjalnie nie była zarażona przecież w tym momencie swojego życia. A odcinek numer 3 to zrobił na tyle dużo szumu, że nawet jak nikt nie obejrzał ani jednej sekundy serialu, to mógłby sobie obejrzeć odcinek 3 i specjalnie by się nie czuł jakoś wyjęty z tego świata, bo by wiedział, że była jakaś pandemia, i tu są kolesie, którzy mają swoją chatę i się bronią.
Bardzo sympatyczna etiutka. Tak.
No i nara, i dziękuję. I tu będziemy zgłaszać ten film, serial do nagród wszelakich, żeby dostać, tak se pomyśleli pan Craig i pan Neil, czyli twórca serialu, twórca gry, którzy są twórcą serialu dwuosobowym. Tu jest taka premedytacja trochę, bo z jednej strony nie były te odcinki, szczególnie te dwa, czyli trzeci i siódmy, one nie były potrzebne, żeby pchać fabułę do przodu, czyli co ta Ellie ma z tym zarazkiem.
Nie, to były stricte odcinki retardacyjne z jakiegoś powodu, tak. nie wiadomo.
To były retardacyjne odcinki filery tak zwane.
Jak opisy lasów panu Tadeuszu.
Tak, czyli ci, którzy by chcieli więcej akcji i więcej horroru, a tak naprawdę takiego horroru, bo tu też mówił, o serial o zombie, chociaż to nie są zombie, ale serial o zombie i trochę straszny, to takiego, że można się, no nawet nie powiem, że przestraszyć, ale tak poczuć ten taki klimat zagrożenia i zaszczucia, to była jedna jedyna scena w otwarciu, gdzie babcia, sąsiadka otworzyła japę, będąc nieostrą i potem zamknęła tą japę znienacka, to było creepy, bardzo dobre. Odcinek drugi, który jest chyba najbardziej growy, czyli przepierdzielają się przez to muzeum i ci klikerzy tam i trzeba uważać. I odcinek piąty, jeśli się nie mylę, który się kończył atakiem fali zombiaków tak, wypadających z podziemi.
I był bloater.
I był bloater. I to było najbardziej takie, powiedzmy, że horror Resident Evil klimat taki, że są potwory faktycznie. A to jest ile czasu ekranowego? 10 minut? 15? Jeżeli chodzi o te 9 odcinków? Czyli naprawdę taki marginiuniu.
Tutaj poruszyłeś kilka tematów, więc najpierw wróćmy do odcinków retardacyjnych.
Proszę.
Jak sama nazwa wskazuje, odcinki retardacyjne mają za zadanie opóźnienie akcji, co z jednej strony temu serialowi wydaje się, że zrobiło na dobre, bo to były rzeczywiście jedne z lepszych takich historii zamkniętych, opowiedzianych w trakcie tego sezonu,
no.
Ale z drugiej strony wydaje mi się, że też mogły trochę zrobić mu krzywdę, bo miałem takie poczucie, że trochę przez te 9 godzin, 9 odcinków spędziliśmy mimo wszystko
za mało czasu
z głównymi bohaterami i były w tym serialu takie przeskoki, zwłaszcza między 8 a 9 odcinkiem. Między 8 a 9 odcinkiem był taki przeskok, gdzie jakby było okej, teraz już jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi na początku odcinka.
No.
I tego trochę mi zabrakło tego budowania relacji między nimi, bo mieliśmy takie strzępy tego budowania relacji. Znaczy, najpierw jesteś dla mnie tylko towarem, który przewożę jak Jason Statham w filmie Transporter. Potem trochę cię lubię, bo wiesz, poczułem jakąś ludzką zażyłość do ciebie, ale jeszcze się nie otworzę przed tobą, a potem już jesteś właściwie moją córką zastępczą i zrobię dla ciebie wszystko. To były takie trzy etapy, jakie mieliśmy w tym serialu i zresztą one były odznaczone tym, że był napis 3 miesiące później. Nie?
Jest. Bardzo istotny napis, który wyjaśnia wszystko.
Tak, więc zamiast tego napisu plus 2,5 odcinka na temat postaci pobocznych, które i tak giną, to może jednak lepiej było ten czas spożytkować na rozwinięcie tego wątku, zwłaszcza, że po tym jak sprawdziłem, to rzeczywiście w grze było jeszcze parę takich sytuacji, które można by wykorzystać jako taką właśnie podstawę do tego, żeby pokazać, jak ta relacja między parą głównych bohaterów się rozwija. I to jest coś, co dla mnie jest minusem tego, że tak dużo czasu poświęcili na wątki poboczne, zwłaszcza dlatego, że dla mnie dobór aktorów i chemia między nimi sprawdziła się wyśmienicie, zupełnie inaczej niż w grze, ale równie efektywnie.
Okej, okay, no widzisz. I ja jestem w ogóle ciekawy, dlaczego oni wybrali sobie jako format, że akurat 9 odcinków, bo to też jest takie nietypowe. Albo się robi 8, albo się robi 10, albo się robi już, jak jest dużo, to 16, tam 20, czy ilekolwiek, ale 9, tak nietypowo, i już też widać, że mają bardzo głęboko gdzieś ten format telewizyjny klasyczny, bo są odcinki, które trwają 80 minut, a jeden, ten finał trwa 40 z małym haczykiem. Więc gdyby chcieli, albo gdyby pan Habeło dał im trochę więcej dolarów, to może by wycisnęli odcinek 10 i zrobili to właśnie, czego ci brakowało, czyli gdzieś tam tą relację jeszcze podbudowali, żeby ten albo ten finał, żeby był trochę dłuższy może, żeby nie, bo on tak pokazał, co trzeba i był odpowiednio emocjonujący.
Ale to wszystko było bardzo mocno skrótowe.
Ale szybko, strasznie szybko.
Tak, mamy scenę, że rozmawiamy, scenę, że ją porywają, scenę, że mu tłumaczą, że ją zabiją i scenę, gdzie on ją ratuje i koniec odcinka.
Tak, i potem ją okłamuje w dobrej wierze i dziękujemy. Na...
Do tego finału, tak. finału wrócimy, bo to jest bardzo dobry moment zarówno w grze, jak i w serialu i moment, który niestety zostanie zepsuty prawdopodobnie w przyszłości. Spoiler dla ludzi, którzy nie znają drugiej części
gry. Dobrze, no ja też nie znam drugiej części gry, ale to wiem akurat.
Tak, i zaraz do tego wrócimy, ale teraz po raz kolejny, Filip, cofnijmy się wstecz do tego...
Okej, zróbmy to.
Cofnijmy się wstecz do tego, co powiedziałeś przed chwilą na temat zagrożenia ze strony grzyba chodzącego.
Okay.
Którego w tym serialu rzeczywiście nie ma aż tyle, jakby mogło być, a zwłaszcza w porównaniu do gry, gdzie na każdym kroku spotykałeś całą masę albo ludzi, których musiałeś zabić, albo grzybów, które musiałeś zabić chodzących.
Yes.
Pierwsze dwa odcinki moim zdaniem miały optymalną liczbę grzybów na minutę.
No, one były bardzo grzybowe.
Bo
tak.
One były bardzo przesiąknięte tym grzybem. Ale nie były przesadzone. To znaczy, to nie było tak, że każde drzwi, jak otworzysz, to pojawia się kliker, który jest zagrożeniem dla ciebie. Zwłaszcza w tym, w którym to była odcinku, gdzie oni tak między tymi gablotkami...
To był odcinek numer 2 z tym muzeum, tak, który był właśnie najbardziej growy.
Tak, i to był taki moment trochę jak z Obcego, z Aliena, to znaczy... Tak. Jeden alien jest dla nas tak dużym zagrożeniem, że musimy wszystkie siły poświęcić na to, żeby go pokonać i w związku z tym czujesz, że to jest zagrożenie dla całej ludzkości.
Pełna zgoda, dlatego nie mogło być ich tak dużo, a potem jak pokazali tą całą hordę, która biegnie, to sobie myślisz, fuck.
Tak, myślisz sobie, fuck, ale z drugiej strony wtedy też wychodzi ten jeden wielki zmutowany grzyb, który trochę wyglądał nieporadnie moim zdaniem, to znaczy, bo on nie wyglądał jak ktoś, kto jest bardziej... rozwiniętą formą tej grzybowej mutacji i w związku z tym wygląda bardziej jak grzyb niż jak człowiek, tylko wyglądał, no niestety wyglądał bardziej jak koleś w kostiumie.
Hubert, a dlaczego? Bo to był koleś w kostiumie.
To był koleś w kostiumie, tak, ale właśnie nie wyglądał tak samo jak design, serialowy design klikerów był moim zdaniem bezbłędny, to znaczy ten rozwalona głowa i ten wyrastający grzyb zasłaniający oczy.
Tak.
Wyglądało to wybitnie. Najbardziej creepy wyglądał oczywiście ten taki pleśniowaty język, który...
O Jezu, tak, szczególnie w finale drugiego odcinka, co się pocałowali.
Tak, pleśniowaty język był optymalnie ohydny. Natomiast bloater, czyli ten wielki w grze wybuchający przeciwnik, wyglądał no po prostu jak, za przeproszeniem, grubas w kostiumie w pryszcze. No. Nie wyglądał jak zmutowana bardziej forma klikera. No i to wyglądało już tak, to podpadało mi trochę właśnie bardziej pod klimat Resident Evil z Milą Jovovich. Nie? Okay. Czyli biegamy po mieście i zombiaki nas gonią. Ale przez całą resztę serialu te zombiaki się pojawiają bardzo rzadko i nigdy nie stanowią takiego zagrożenia per se, tylko są takim narzędziem fabularnym do tego, żeby usuwać niepotrzebne postaci z serialu.
Tak, albo nie idźmy tam, bo...
Tak, kiedy wiemy, że ktoś musi zginąć, to wiemy, że za chwilę zza rogu wyjdzie grzyb, a oni go pokonają i na końcu okaże się, że ktoś jest ugryziony. Tak zasadniczo jest prowadzona cała narracja w tym serialu.
Tak, pełna zgoda. Pan Bloater, czy jakiś tam wielki, wiesz, wrestler, czy inny osiłek, który nosił 40 kilogramów... I to jest takie słowo polskie, prostetyka, no, nosił prostetykę, czyli cały ten makijaż i nakładane warstwy tych wszystkich gąbek skóry sztucznej i tak dalej. I to była efekt, który otrzymałeś i który nie do końca cię przekonał, to po prostu było pokłosie decyzji, że idziemy w gościa, który ma praktyczny kostium versus tworzenie jakiegoś komputerowego stwora, bo może wyglądałby gorzej, aczkolwiek zakładam, że przy tej hordzie, która zresztą podobno oficjalnie była inspirowana hordą orków z Władcy Pierścieni, jak wyleźli z tej dziury, to tam na bank było dużo CGI-u, bo no, jak się tak wylało, to musiało się wylać z komputera, a nie z kaskaderów. Ale tak, i ten grzyb, on w pewnym momencie, tak jak w słynnych różnych filmach, które wydaje ci się, że są science fiction, a tak naprawdę są dramatami ludzkimi, bo to, co ma być efektowne i zabijające ludzkość, to nagle staje się tłem. Czyli ten grzyb, który na początku ustawia ci fabularnie całą historię, i emocjonalnie zresztą też, on zjeżdża na dalszy ciąg i nie wiem, czy na przykład w grze, jak Joel i Ellie w końcu wyjechali z miast i błąkali się po tych lasach, to czy w tych lasach też były grzyby, ty pamiętasz to, czy byli tylko ci jacyś, wiesz, zdebilali kolesie ze szczelbami?
Nie, no w grze zazwyczaj było tak, że jak się miały pojawić grzyby, to się przechodziło przez jakiś obszar, gdzie się nagle właśnie pojawiały te zarośnięte elementy grzybami, mhm. I tam jeszcze było tak, że te zarodniki były przenoszone przez powietrze, mhm. Więc pojawiała się klasyczna taka
mgiełka
mgiełka
z zarodkami, tak?
I wtedy oni musieli ubierać maski gazowe, mhm. I było wiadomo, że za chwilę się będziesz strzelał z grzybami. Ale wydaje mi się, że to zagrożenie w grze było dużo bardziej wszechobecne, ale nie właśnie w takiej formie, że o, teraz nagle spod ziemi wyjdzie 1000 zombiaków i będzie trzeba je zwalczyć, jak to było w jednym odcinku, bo jedna taka scena była zdecydowanie wystarczająca, mhm. Ale bardzo bym chciał w tym serialu zobaczyć jednak mimo wszystko więcej momentów, gdzie oni muszą nawet nie tyle walczyć, czy uciekać, tylko wiesz, omijać, gdzie te zarażeni ludzie się pojawiają gdzieś w tle i oni muszą ich obchodzić, gdzie jakby wiesz, na przykład jak chodzą po tych miastach i znajdują te wieże, żeby widok znaleźć, w którą stronę iść.
Czyli to jest ekranizacja z kolei gier Ubisoftu, gdzie musisz wejść na wieżę i zobaczyć do okolice, żeby wiedzieć, co robić dalej.
Tak, to bardzo fajnie by było, gdyby gdzieś tam w międzyczasie się pojawiła jakaś jedna scena czy druga z zombiakiem, żeby przypomnieć, że jesteśmy w tym świecie. Tak samo jak zupełnie na przykład fabularnie został, po drugim odcinku zupełnie został zmiażdżony, zniszczony, zgładzony i pozbawiony istnienia w serialu ten wątek, który miał ci tłumaczyć, skąd ci zarażeni wiedzą, gdzie są ludzie.
A, że
jak nadepniesz,
tych...
tak, no, to że oni są pod ziemią połączeni wszyscy tymi korzeniami, mhm. I w związku z tym potrafią się odnaleźć.
Hubert,
to zniknęło.
Hubert, jak Vecna w Stranger Things 4.
Bardzo dobrze, ale to właśnie zniknęło, a myślałem, że to będzie jakiś taki, wiesz, element, który będzie powracał.
Bo
i
mimo
który
tego,
będzie
jakkolwiek
wykorzystywany.
By, tak, jakkolwiek by inteligentnie nie podeszli do tematu wiesz, niemożliwej, ale trochę możliwej pandemii, zagłady, apokalipsy i wszystkiego, to nie są w stanie uciec od, a największym potworem jest człowiek.
No tak, bo to jest z jednej strony pełna prawda i z drugiej strony wielkie klisze, mm-hmm. Ale wydaje mi się, że w tym serialu odrobinę za daleko zabrnęli w ten element. Teraz pokażemy, że wiesz, ludzkość sobie nie radzi po takim wydarzeniu i że to zasadniczo to jest teraz największy problem, bo druga połowa tego serialu to równie dobrze mogłaby jakby toczyć się w takim świecie, gdzie jest napisane 6 miesięcy później. Wszyscy zarażeni umarli. Ludzkość jest na skraju tam nędzy. Bla, bla, bla. Nie? Mad Max z grzybami. Trochę tak to wygląda, ale to jest niewielki zarzut z mojej strony, bo
nie, no nadal się oglądało.
Jest to brak pewien, ale nie jest to brak, który wykluczał dalsze oglądanie i wchłanianie serialu.
Dobrze, i pełna zgoda i teraz myślę, że tutaj jest ten moment za chwilę, gdzie zrobimy wam spoiler z sezonu drugiego serialu, bo to jest spoiler z gry, który jest prawdopodobnie jednym z dwóch elementów, które najbardziej zdenerwowały ludzi na świecie. Jedni mówią, że tak jak osoby, które znam, że Part 2 The Last of Us jest arcydziełem wirtualnej rozrywki i rozgrywki, a inni mówią, że to jest najgorszy paździerz, jaki widzieli ever. Więc teraz uwaga, policzcie sobie do 10 w głowie, bo będzie spoiler. I potem spróbujemy go tak omijać, żeby nie było wiadomo do końca, co chodzi. W każdym razie nie wiem, jak daleko w grze to jest, w dwójce, ale myślę, że tak jedna trzecia, jedna czwarta.
Na prawie początku.
Joel umiera.
Tak, zostaje zabity.
Joel zostaje zabity przez babkę, która jest... jest kolesiem, ale nie do końca. W sensie jest bardzo silna dziewucha, tak? Która bierze sterydy i jest,
jest archetypem strong female
jest,
character.
Tak, jest archetypem strong female character i przez to nienawidzą jej wszyscy, oprócz tych, którzy mają mózgi. I to, że fabularnie jest to tak rozwiązane. Uwaga, skończyliśmy mówić. Co się wydarzyło, to jest dobre zaskoczenie. Ja myślę, że jak zagram, gdy ostatecznie Part 2 wyjdzie na pecety, a zakładam, że tak się stanie, to z miłą chęcią przeżyję to szokujące wydarzenie. I była informacja od pana twórcy, czyli pana Neila Druckmanna, jako taka na razie plota, ale zakładam, że nie zdziwię się, gdy pójdą w tą stronę, że gra... jako że właśnie jednym z zarzutów dotyczących teraz tego serialu, który wyszedł, jest to, że nie do końca wyczerpuje pokłady fabularnych rozwiązań z gry, to sezon drugi nie będzie w 100% pokrywał Part 2, tylko podzielą grę na dwa sezony. No,
czyli za przeproszeniem Pedro Pascal zostanie zabity pod koniec kolejnego sezonu. Będziemy mogli przez 8 odcinków czekać na to, aż go zabiją, ale dobrze, no. Filip, ja ci powiem teraz, na czym polega mój problem z tym rozwiązaniem fabularnym i nie ma on nic wspólnego z tym, czy Joel zostaje zabity na początku gry, czy w środku, czy na końcu, bo to nie o to chodzi i nie na tym polega mój problem.
No.
Głównym powodem, dla którego ja nawet nie próbowałem podchodzić do Last of Us 2, oprócz tego, że nie miałem konsoli PlayStation 4,
tak.
Jest fakt, że zakończenie Last of Us 1 było jednym z najlepszych zakończeń gry ever i w serialu jest odwzorowane praktycznie jeden do jednego, bo kończy się na akceptacji kłamstwa dla mnie przez obie strony. To znaczy zarówno w trakcie grania myślałem, że może ja to sobie dopowiadam, ale po obejrzeniu finału serialu jestem przekonany, że takie było zamierzenie i tym bardziej dla mnie jest niezrozumiałe dalsze potoczenie się fabuły w drugiej części gry, bo dla mnie zupełnie oczywistym jest fakt, że kiedy Joel mówi jej, że
wszyscy żyją
i ja cię, okay. Tak, i mogłem cię zabrać, a zasnęłaś, bo tam ci robili jakieś eksperymenty i nie chcieli cię budzić, więc cię zabrałem, a potem tam zaatakowali, więc już nie możesz do nich zadzwonić, bo oni już nie żyją. Okej? Okay? Brzmi tak? Brzmi legitnie, nie? A ona mówi, no, brzmi legitnie. I zarówno w grze, jak i w serialu miałem poczucie, że on wie, że ją oszukuje, ona wie, że on ją oszukuje i wie, że się wydarzyło coś bardzo niedobrego i wie, że on chce tę prawdę przed nią ukryć, ale jednocześnie ona godzi się z tym, akceptuje to, że on ją oszukuje, bo oni są sobie teraz potrzebni po prostu. I to było piękne, niedopowiedziane, ale jasne zakończenie dla mnie. W serialu to jak pani Bella Ramsey tę ostatnią scenę zagrała, potwierdziło te moje przypuszczenia w 100%. A potem druga część gry zaczyna się od tego, że nagle szokiem dla Ellie jest, że ona się dowiaduje, że on ją oszukał. I to jest dla mnie coś zupełnie niezrozumiałego i jest dla mnie strasznie tanim chwytem.
Tania zagrywka. Może to jest trochę tak, że fabuła, tak wysokobudżetowy tytuł, jeśli chodzi o grę, jakim jest The Last of Us, to on się robi przez naprawdę dużo czasu. Więc ja sobie wyobrażam, że scenariusz do gry, tak jak gra wyszła w 2013, robili ją spokojnie 3-4 lata. Scenariusz powstał, wiesz, 2007-2008, naprawdę kupę czasu wcześniej. I był na tyle dobry, że prawdopodobnie nie został poddany jakimś większym przeróbkom, a gdy okazało się, że wiesz, sukces jest na tyle duży, że naprawdę już trzeba myśleć o dwójeczce, którą też robili 5 lat, więc to nie jest rachu-ciachu, to był potrzebny fabularny, wiesz, hak, żeby to pociągnąć dalej.
Anchor.
Tak, była potrzebna kotwica jakaś, która była na tyle prawdopodobna, co pewnie, nie wiem, bo nie grałem, ale zakładam, że wytłumaczyli to upływem trochę czasu, że Ellie dojrzała, musiała, wiesz, dorosnąć szybciej niż normalne nastolatki i prawdopodobnie coś tam jej się w głowie przestawiło i że tak jak młodzi ludzie mają swoje, wiesz, fazy, że wszystko jest super, a potem wszystko jest najgorzej, no to to jest, wiesz, że zbuntowała się wobec swojego przybranego ojca.
W tej części odcinka podcastu Hammer
analizujemy psychologię. Tak,
Filip analizuje psychologię postaci w gry, w którą nie gra i broni twórców gry, w którą nie gra.
Dokładnie. Więc rozumiem, nie, jakby kumam to, bo to zakończenie...
Znaczy, domyślam się.
Domyślam się, tak. To zakończenie uważam, że jest dobre. Ono ładnie zamyka tą historię i przez to, że fabularnie ten motyw pod tytułem o, będzie lekarstwo na zarazę, jedyne, jakie możemy zrobić i jesteś nadzieją całej ludzkości, w tym momencie zostaje skasowane niejako. Nie jest skasowane ostatecznie, no bo Ellie żyje i ciągle ktoś coś może zrobić z jej genetyką, cokolwiek by tam miało się wydarzyć, ale to cała nadzieja tego, wiesz, te 9 odcinków, czy wszystko, do czego dążyli, jeśli chodzi o ten większy plan fabularny, to nagle zostało skasowane, więc to zakończenie takie zawieszone jednocześnie, że o, teraz sobie wrócimy do tego, wiesz, kowbojskiego theme parku pośrodku dziczy gdzieś tam w górach amerykańskich, będziemy żyli sobie razem w małym...
Z moim Ghost Riderem.
No, dokładnie, z Ghost Riderem i Terminatorem z części szóstej. To spoko, jakby git i jest zakończenie otwarte, ale na tyle dobra konkluzja, że wyobrażam sobie, że jak pisali scenariusz jedyneczki, to było na tym kończymy i nie będzie nic więcej.
I
super.
Bardzo dobrze. I zatrzymać się, powstrzymać się. Tak jak fakt, że powstawało jeden za drugim sequele serii Uncharted, która jest głupawą wariacją na temat przygód Indiana Jonesa, nie ma żadnego problemu, bo tam nie musimy się...
Bo to nie jest aż tak poważne. Tak,
to w przypadku tutaj ta fabuła i satysfakcjonujące zakończenie było na tyle fajne i na tyle głębokie i na tyle wieloznaczne i na tyle dające do myślenia, zwłaszcza jak na grę komputerową, fakt, wiesz, czy życie jednej osoby jest ważniejszy od życia wszystkich, o postaciach, które są moralnie niejednoznaczne i to wszystkie w tej grze, tak? Czyli, że Joel jest okropnym człowiekiem, mordercą i w ogóle, ale robi to z pobudek jednocześnie dobrych, ale równocześnie egoistycznych, bo chce przywrócić miłość, jaką odczuwał do córki, ale jednocześnie na nowo przy tej dziewczynce odkrywa swoją humanizm i tak dalej, i tak dalej. Więc tych tutaj elementów jest strasznie dużo i to zakończenie je wszystkie w piękny sposób splatało, to znaczy nie zmienimy tego świata, ale możemy teraz tylko z tym, co mamy, iść do przodu, też ze względu na to, na jakie decyzje podjęliśmy my, postacie z gry, nie gracz, bo gracz nie miał nic do powiedzenia w tej grze, on tylko oglądał filmiki
i strzelał
do zombiaków. Tak?
Okej, no, zgoda.
I nie wiem, co zrobią w serialu, żeby to poczucie we mnie zatrzeć, ale będę z dużym niepokojem czekał na to,
Hubert,
jak to się rozwinie.
Ja mam tutaj właśnie dodatkowy wytrych, który mogą zastosować. Cokolwiek się stanie z którymkolwiek z ważnych bohaterów w drugiej części serialu, która sezon drugi został zapowiedziany, więc
niech
jakby...
tylko to ma sens.
Niech tylko to ma sens. Będzie i być może właśnie pokuszą się o jakieś tam modyfikacje, a ta modyfikacja największa potencjalna, którą myślę, że wykorzystają i to jest tutaj powrót do tych cold openingów, o których mówiliśmy jakiś czas temu, to jest to, że jeśli faktycznie część drugą gry fabularnie podzielą sobie na dwa sezony serialu i nawet jeśli ten najważniejszy punkt, najbardziej szokujący będzie finałem sezonu drugiego, a nie odbędzie się gdzieś tam, wiesz, w trzecim odcinku, to żeby nie było to takim durnym, wiesz, rozwałkowywaniem fabuły tylko, żeby wypełnić 9 odcinków kolejne, byle ją rozciągnąć, bylebyśmy mieli materiał na kolejny sezon, to tutaj jest...
Ale jak wiemy, są w tym bardzo dobrzy.
To są bardzo dobrzy, ale właśnie, że ten wytrych, który mogą zastosować, to jest jakaś forma flashbacku, czyli znowu skakanie w czasie fabularnie, czyli pokazać więcej tego świata albo tuż przed pandemią, albo, ja mówię, używam słowa pandemia, ale to głównie dlatego, że wiesz, życie pisze scenariusze lepsze niż Hollywood.
Wszystko zależy od tego, jak popularny za 2 lata będzie Pedro Pascal, czy będzie więcej tych flashbacków, czy będzie ich mniej.
Dokładnie, więc żeby wykorzystać aktora, co on robił tak naprawdę jeszcze w tym Bostonie, bo wiemy już, że nosił trupy dzieci do spalenia, co nie jest specjalnie jakby chlubną czynnością, ale zakładam, że wówczas No tak było.
A także przemycał narkotyki, a także oraz przemycał narkotyki. Okradał ludzi i mordował dla łupieży. Łupieży? Łupieżcy. Łupierzenia.
Łupierzenie to mają, Hubert, ptaki. Łupież to masz na głowie.
Ale jest łupieżca.
A łupieżca to jest ten, co łupieży.
Łupieży, tak. Czyli łupieży u ludzi, mordując ich brutalnie. Za co jest mu teraz bardzo przykro.
A potem się łupijał. Tak. Dobrze, Hubert. Flashbacki. Czy to w przypadku takich postaci jednowątkowych jak profesorstwo i naukowcy pokazywani w intro do odcinka 1, odcinka 2, czy jakieś flashbacki z Ellie, czy, nie wiem czy w grze to występuje, ale zakładam, że postać Abby, czyli ta najbardziej znienawidzona antagonistka w historii.
Tam się w ogóle nią gra przez połowę chyba gry, nie?
Tak, o to super, to
zresztą
nie
ostatni gra się kończy tak, że one walczą ze sobą i raz jesteś chyba jedną, raz drugą.
Jak w Legacy of Kain,
tak,
pamiętasz?
I dlatego gracze się tak wkurzali, bo gra im kazała tam pokonać Ellie, jako, grając jako Abby z tego.
Dobry spoiler, więc... ale o, widzisz, to jeszcze ja jestem bardziej zajarany zagraniem w drugą część. Przez to, że właśnie teraz dają sobie, nie wiem ilekolwiek czasu zajmie im wyprodukowanie tego sezonu, ale też nie mogą za długo czekać, głównie przez to, żeby gdzieś to ktoś określił, ale nie pamiętam przy okazji produkcji jakiego serialu czy filmu, ale żeby uniknąć efektu Stranger Things. Czyli żeby ci młodzi aktorzy nie stali się nagle, wiesz, dorosłymi ludźmi wciśniętymi w głupie peruki i w tenisówki. Czyli krótko mówiąc, żeby Bella Ramsey dalej miała, była w okolicach dwudziestki, i żeby grała tą 19-letnią Ellie w drugiej części gry, a nie, że nagle Bella Ramsey będzie miała, wiesz, 28 lat i będzie musiała udawać, że ma 19, bo to wtedy przekraczamy, wiesz, granicę Beverly Hills z kolei. Więc przez to, że dają sobie trochę czasu na zrobienie i mam nadzieję dobre wymyślenie tej fabuły i dwa, że mają właśnie potencjał na wypełnienie dziur i braków tego, co być może nie zostało do końca dojechane do mety w tym sezonie, to że ten drugi sezon środkowy, tak jak Matrix drugi był środkowy, będzie urwany w najciekawszym momencie prawdopodobnie i jednocześnie nie wypełni fabularnie całej gry, bo pan Mazin zresztą powiedział, nie pan Mazin, pan Druckmann powiedział, że on by chciał chyba zrobić trójeczkę, jeśli chodzi o grę, tylko musi mieć na to dobry koncept, ale patrząc na to, że już minęły 3 lata, nie, Jezu, 5 lat minęło od premiery Part 2, bo to chyba, może ja źle pamiętam, czy to jest 2018, ale wydaje mi się, że to jest 2018, to ilekolwiek czasu, bo oni teraz się zajmują jakimś multiplayerowym Last of Us Factions, co będzie miało, pewnie rozwinie fabularnie świat, ale to nie będzie historia ani Ellie, ani Joela. Więc jeśli pojawi się kiedyś part 3, to jeszcze będą naprawdę grube lata czekania, więc jeżeli serial się sprawdzi, to znowu będzie materiał na sezon 4 i 5. I tak co półtora roku kolejny sezon, tak, to nie brzmi nieprawdopodobnie.
A potem sezon 7 i 8, gdzie zostanie zniszczone wszystko.
Patrząc na innego rekordzistę HBO, który teraz został pobity, tak, po premierze któregoś tam odcinka Last of Us, nie idźcie tą drogą.
Twórca serialu Czarnobyl zrobił serial Czarnobyl, który był fajny dlatego, że miał 5 odcinków i się skończył.
Gdyby ale ten... on był o życiu, Hubert, tak, a to jest o grze.
On też jest, Filip, o życiu. On też jest o życiu, tylko w bardziej ekstremalnym jeszcze wydaniu. Gdyby ten serial nie miał kontynuacji, nie miałbym z tym żadnego problemu. A tak, muszę mówić i muszę się denerwować i się zastanawiać, czy będzie mi się podobać, czy nie, czy będę miał ten sam problem, co w grze. Mam wrażenie i mam nadzieję, że są tego świadomi i że zostanie to trochę łagodniej, że tak powiem, rozegrane. Ale tymczasem wróćmy do tego nie, czego możemy się spodziewać, ale tego, co dostaliśmy już.
Tak.
Bo chciałem też podkreślić, że poza tym, że fabularnie jest z gry wyciągnięte mniej więcej tyle, ile być powinno i dołożone czegoś innego mniej więcej tyle, ile być powinno, bo gdyby chcieć przełożyć grę bardziej 1:1, to efekt nie byłby wcale lepszy, moim zdaniem. To chciałem też powiedzieć, że ten serial zaskakująco dobrze wygląda.
Jest bardzo ładnie nakręcony. Efekty takiego nachalnego green screenizmu nie są wcale aż tak widoczne i nawet jak sobie potem oglądałem, bo oczywiście bardzo szybko w dobie spoilerowania, była premiera wczoraj, no to wszystko już możemy powiedzieć teraz. Efekty pokazywane na zakulisowych, w sensie brak efektów pokazywane na zakulisowych materiałach, czyli ile tego blue screena w tym wypadku było. Naprawdę to wygląda bardzo przyzwoicie i sam fakt, to też jest ciekawe, co już napisali u nas na Facebooku taki komentarz, że w odcinku 6, jak tam jeździli koniem po tej dziczy, to w którejś tam scenie był użyty sztuczny koń na samochodzie i...
Koń pantomimiczny. Koń...
Dokładnie. Był użyty koń pantomimiczny i oni mówili, niemożliwe, to jest prawdziwy koń, a w odcinku 9 była użyta prawdziwa żyrafa, a wszyscy myśleli, że to jest CGI-owa
też
żyrafa.
Też byłem przekonany, że to jest komputerowa żyrafa i byłem mówił, o, jaką fajną komputerową żyrafę zrobili, wygląda prawie tak jak prawdziwa.
No, a tymczasem to była prawdziwa i nawet w tych ujęciach, kiedy ja też mówię, ja wiem, że jest prawdziwa, bo ja sam opublikowałem to zdjęcie wcześniej, a potem mówię, no nie, to jest CGI. To się okazało, że ona jest po prostu, to jest prawdziwa żyrafa, która została wycięta w całości z jakiegoś tam czegoś i wklejona w tą scenę, więc ten efekt CGI-owości to prawdopodobnie był, wiesz, tak
combo.
Zwany compositing, że tu ten kolor, ten cień może minimalnie się nie zgadzał, ale że jednak żyrafa była prawdziwa, więc były wpompowane te dolki, żeby to dobrze wyglądało. Charakteryzacja i scenografia i to zniszczony Boston i te wszystkie oplecione te samochody i te inne szajsy.
Gdybym miał się czegoś przyczepić, to niektóre z postaci za bardzo się troszczyły o jakość i czystość swoich ubrań. Mam tutaj
a
na
kto
myśli...
Był, kto był za czysty?
Taką postacią, która najbardziej mi się wybijała z tego całego takiego brudnego, zniszczonego świata z jakiegoś powodu, jest to postać z pierwszego i ostatniego odcinka, czyli pani
Marlin,
liderka ruchu oporu, która wyglądała jak postać z gry komputerowej, to znaczy miała, wiesz, miała ładnie, równo niepognięcione spodnie bojówki i idealnie dopasowaną koszulkę włożoną w spodnie i bardzo równo założony czysty pasek na pistolet i tak dalej, i tak dalej. I jakby ona strasznie mi się wybijała i wyglądała jak okay. Postać w kostiumie.
A to może dlatego, że to była ta sama aktorka co z gry i to ci się tak wzięło?
Możliwe, wiesz. Ale nie zdarzało się to za często, były jakieś takie pojedyncze może momenty, ale zazwyczaj właśnie ten efekt tego takiego zniszczonego świata wyglądał bardzo wiarygodnie. Łapałem się na tym, że w trakcie oglądania serialu sobie się zastanawiałem, czy to by tak wyglądało po tam 30 latach, gdyby nie, czy to aż tak by zarosło? Zastanawiałem się. Czy aż tak by było zniszczone? Co tu się musiało wydarzyć, że takie coś tutaj miało miejsce? I łapałem się na tym, że sobie oglądałem ten świat, jak tylko miałem okazję, więc myślę, że to świadczy o tym, że był wykonany bardzo poprawnie. Jeśli chodzi o warstwę dźwiękową, to tutaj zasadniczo trzeba było, wiesz, wyciągnąć pliki WAV z gry i wsadzić do serialu i no, to mniej więcej zrobili.
A pan kompozytor z gry został zatrudniony do pracy serialu, więc też bardzo miło.
Zastanawiałem się, ile z tych motywów zostało przeniesionych jeden do jeden muzycznych z gry.
Oprócz czołóweczki.
Oprócz czołóweczki, która jest przeniesiona jeden do jeden, pan Gustavo Santaolalla, który był wtedy na dość dużym topie muzycznym jako zdobywca Oscara do filmu Tajemnica Brokeback Mountain, bo jak wiadomo, homoseksualizm jest tajemnicą dla Polaków. był wtedy wziętym kompozytorem. I to też pokazuje, jaka była wysoka jakość tej gry, bo to jest soundtrack naprawdę w jakości hollywoodzkiej, nie?
Oh yes.
Bardzo charakterystyczny, bardzo dopasowany do tych realiów, więc tutaj absolutnie zero zarzutów. Jeśli chodzi o pozostałe efekty dźwiękowe, to jest to prawdopodobnie mój drugi ulubiony efekt dźwiękowy zombiaka na świecie, czyli clicker.
No, a pierwszy skąd jest?
No właśnie, chciałem zastanawiać się, czy się domyślisz.
Czy jest to jakiś Shaun of the Dead? Albo
nie, ale jest to bardzo głupia komedia. I nie jest to zombiak, tylko cyklop.
Wiem, ale nie przypomnę sobie. Teraz jestem pod presją straszną, ale mam to.
Harold i Kumar.
A, no tak.
I ten, dziecko, tak, dziecko tak. Cyklop sympatyczny, który się pojawia w piwnicy mieszkającej.
Pamiętam, że pewna osoba, która z tobą mieszka, niekoniecznie lubi ten efekt tak, jak udajesz.
Tak, i chciałem właśnie powiedzieć, że kolejnym dowodem na efektowność tego efektu clickera jest fakt, że jest to obecnie drugi zabroniony efekt dźwiękowy do wydawania przeze mnie.
U mnie
zwłaszcza jak jest zgaszone światło.
Okej, to u mnie w domu był przez pewien czas zabroniony, już tak nie jest, ale to głównie dlatego, że to było dawno i nieprawda, był zabroniony efekt dźwiękowy z filmu Klątwa, czyli Jak, jedna z tych bladych czarnowłosych wyłaziła, wiesz, do góry nogami z sufitu czy cokolwiek i robiła to nie mogłem tak robić w roku 2000, nie wiem, 6?
Czyli ćwierć wieku temu, bardzo dobrze.
Dokładnie. Nie, to taka dygresja, jak to w Hammerzeicie bywa. Dziękuję.
Dobrze, kontrowersja, która tyczyła się tego serialu, tyczyła się także castingu. Wiele bardzo brzydkich, nieprzychylnych opinii zostało wylanych na panią Belle Ramsey, która, bo ona nie wygląda jak ta słodka dziewczynka z gry.
Hubert.
Nie ma takich smutnych oczków.
Musimy powiedzieć, tak jak oni mówią, że po prostu jest brzydka, tak? Oni powiedzieli, że Belle Ramsey jest brzydka, a Ellie jest ładna i to się nie godzi.
Tak, ci ludzie są niemądrzy.
Ci ludzie.
Ci ludzie są niemądrzy, którzy tak mówią. Bella Ramsey może nie jest aktorką wybitną, może nie jest, wiesz...
Ale też to jest, tak naprawdę jest jej druga duża rola w ogóle ever, tak? Bo jej pierwszą pracą w życiu była Gra o Tron.
Jest to bardzo dobry
moją
start.
Moją pierwszą pracą w życiu były jakieś ulotki.
Co prawda, że tak powiem, późna Gra o Tron, więc...
No, nie najlepsza Gra o Tron,
aczkolwiek
ale nadal.
Pamiętam, że w Grze o Tron wszyscy byli pod wielkim wrażeniem, o, ta mała zadziorna tak, była super.
Lyanna Mormont była super, dokładnie. Więc tutaj trochę urosła i dalej jest zadziorna, więc podobno jest zadziorniejsza niż w grze i to też niektórym nie pasowało, że to jest bardziej pyskata.
Tak, jest bardziej pyskata, chociaż z drugiej strony jak obejrzałem sobie parę cutscenek w ostatnich dniach, żeby sobie przypomnieć, jak to w grze wyglądało, to byłem pod bardzo zdziwiony faktem, że Ellie w grze również przeklina jak szewc, mimo tego, że jest
słodką
małą
dziewczynką.
To też przeklina jak szewc, jest oczywiście dużo bardziej bezbronna i dużo bardziej trzeba się nią zaopiekować w tej grze niż w przypadku serialu, gdzie oni są, nie chcę powiedzieć, równorzędnymi partnerami w tej wyprawie, ale jednak ona ma więcej do powiedzenia niż w grze, nie jest tylko, wiesz, twoim
cargo.
NPC-em, który za tobą łazi, ale ta nowa chemia zbudowana między tymi postaciami, gdzie ona jest trochę bardziej wyszczekana i trochę bardziej zaradna, a on w porównaniu do gry z kolei jest trochę bardziej wrażliwy, trochę bardziej załamany tą całą sytuacją i trochę bardziej zniszczony przez życie, nie jest aż takim przecinakiem, terminatorem jak w grze, to ta chemia między nimi zbudowana została świetnie i widać, że oni też poza planem wpadli w taki trochę ojcowsko...
Taki vibe mają.
Tak,
no.
Ojcowsko-córkowski vibe. Gdzieś przeczytałem, że jest to strasznie dziwne, że właśnie ten różnica wieku między nimi jest taka jak między Leonardo DiCaprio i jego obecną dziewczyną. Co się wydaje strasznie creepy.
Tak, bo Pedro ma, jeśli się nie mylę, 47, ona teraz chyba ma 19, właśnie tak jak Ellie w drugiej części gry, więc akurat no, zdrowe 30 tam lat mniej więcej plus minus. Nie?
Tak, więc kiedy sobie o tym tak pomyślisz, to się wydaje dużo bardziej creepy. No nie zmęczył mnie jeszcze obraz Pedro Pascala, który musi się troszczyć o bardziej wrażliwą istotę w serialu amerykańskim produkowanym na określoną platformę streamingową.
Tak, nie, to prawda i ja jeszcze nie zacząłem, co prawda, Mandalorianina sezonu 3, ale dzięki temu, że tam...
Nie ma się co spieszyć.
No ja słyszałem, że to... I Disney jest podobno trochę rozczarowany, że mu oglądalność spadła. A w ogóle podobno wszystkie platformy są nagle rozczarowane, że ludzie nie oglądają na premierę wszystkich wielkich seriali, bo oni przecież kasują te seriale na potęgę, więc mówią, tak, to my poczekamy. To ja też poczekam może na tego Mando, aż się skończy cały sezon. W każdym razie tamten hełm jednak swoje robi i głos głosem, ale i podobno teraz, a propos omawiania serialu The Last of Us, że w Mando sezonie trzecim dwóch panów, którzy współgrają Dina Jarina w serialu od początku, to teraz są w napisach końcowych jako aktorzy wymienieni, co jest w końcu zasłużonym uznaniem. To tak, Pedro, czyli hashtag gay for Oberyn, który
wciąż
zaistniał
żywy, tak?
W 2015? Nie wiem, kiedy to było. Dawno temu.
Kiedy jeszcze Gra o Tron miała sens.
Kiedy Gra o Tron jeszcze miała sens, to ten hashtag niezmiennie jest bardzo żywy i silny.
Nie, i tutaj Pedro Pascal rzeczywiście ma też do zagrania dużo, bo to jest na tyle skomplikowana postać, że on tam...
Tak, ja się cieszę, że tu jest mało tego takiego bycia albo takim miłym, albo wesołym, że on jest tutaj taki, wiesz...
On jest zniszczony
no,
bardzo mocno.
To jest dobre.
On jest bardzo mocno zniszczony, ale mi najbardziej podoba się w tym serialu, podobają się momenty, kiedy z niego... ucieka ten cały gniew na to, co się wydarzyło i jak jego życie się potoczyło. Zazwyczaj ucieka poprzez jakieś bardzo brutalne zachowanie wobec innej istoty ludzkiej.
Albo dobry, suchy żart z książeczki, kiedy się tak tam pochichrał trochę leżąc.
Tak. Świetnie rozegrana w ostatnim odcinku ta krótka wymiana zdań, kiedy on mówi, no ta rana tu na głowie,
to ja
sam sobie zrobiłem, bo chciałem się zabić. I ten prosty tekst, czyli czas leczy rany, a to nie czas, to było proste, skuteczne i nie trzeba było więcej dopowiadać. Bardzo mi się podobało to, że nie zostało to dopowiedziane.
Raz, że to nie zostało dopowiedziane. Dwa, że tutaj jest Hubert efekt. To też to jest mój wytrych z kolei osobisty, ale to, ja nie wiem, jak to działa, ale jak jest się tatą córki w prawdziwym życiu, nie tatą syna, to jest super istotne rozróżnienie, tylko tatą córki, to wszystkie rzeczy, które mają na ekranie w jakikolwiek sposób odzwierciedlać relacje tata-córka, to one tak trzy razy bardziej trafiają.
Na przykład reklamy środka na Katar, nie?
Gdybym miał telewizję i oglądał reklamy środka, prawdopodobnie tak. Ale ta jedna scena to jest jedyny moment w całym serialu, kiedy ja tak musiałem przełknąć ślinę, bo mówię, no Jezus Mario, zaraz mi tu coś pocieknie.
Nie, on tutaj zrobił naprawdę bardzo dobrą robotę. Bardzo podobały mi się sceny wszelkiego rodzaju, kiedy on jednak w swojej psychice przechodził w tryb jestem teraz brutalnym mordercą. Bardzo podobało mi się rozwiązanie montażowe polegające na tym, że zagłuszamy ostatnią scenę bezczelnego mordu na całym budynku ludzi, żeby uratować Eli, że zagłuszamy muzyką to, co się dzieje, bo to a podbudowywało tylko emocje w tej scenie, dwa sprawiało, że on się nie wydawał aż takim złym typem. Trzy, ta scena dała mi do myślenia, że kurczę, jak grałem w grę, to nie miałem takiego poczucia, że tu się dzieje coś złego, bo już byłem tak przyzwyczajony do zabijania,
dochodzenia
i zabijania, że wydawało mi się to zupełnie, trzeba ją ratować, taka misja jest teraz, więc wydawało mi się, że jestem w 100% dobrym człowiekiem robiąc to, a serial jednak dużo bardziej mi unaocznił to, że może nie do końca tak powinno się zachowywać, ale mimo wszystko zostało to bardzo sprawnie pokazane i bardzo sprawnie zagrane. Fakt, że nawet fantastyczny, prosty, skuteczny one-liner, kiedy zabija Marlin, on jest wyjęty prosto z gry. To znaczy, nie, let me go, a nie, tylko byś...
Bo pójdziesz za nią, tak? Tylko będziesz ją ścigać.
I od razu, tak? Bardzo to było straszne, brutalne, ale satysfakcjonujące. Więc tutaj myślę, że pan Pedro Pascal... Myślę, że duży plus.
I ja jestem teraz super ciekawy, bo myślę, że mój plan przejścia gry w końcu, od początku do końca niedługo się ziści. To teraz, tak jak na początku się wzbraniałem trochę, mówię, zdążę przejść grę, bo chcę poznać fabułę, tak jak została wymyślona i dopiero potem obejrzę serial, to w sumie cieszę się, że tak się nie stało, bo teraz właśnie z tej zupełnie innej perspektywy, czyli mając tą prawdopodobnie bardziej, lepiej zarysowaną głębię charakterologiczną wszystkich istotnych postaci i będę se grał, będę se wyobrażał, że chodzę tym Pedrem.
A właśnie chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie nawet nie będziesz musiał sobie wyobrażać, wystarczy, że poczekasz 2 tygodnie i powstanie mod, który mówi, który zamienia Joela w Pedro Pascala i będziesz...
Tylko jeszcze głos Troya Bakera musiałby zostać przerobiony na głos Pedro. I...
Może zostaną wyciągnięte, dialogi z serialu.
Tak, i będzie gdzieniegdzie będzie podmieniony, tak jak był dubbingowany.
W obecnych czasach wystarczy, że masz 2 zdania wypowiedziane przez jakąś postać, przerzucasz przez jakiegoś sztuczną inteligencję i...
Ona ci generuje wszystkie dialogi, tak. Gdyby South Park posiadał sztuczną inteligencję, to ten ostatni odcinek z szefem, kiedy Isaac Hayes odszedł z serialu...
Ale zupełnie realnie to prawdopodobnie dużo bardziej prawdopodobnie, że pierwszy mod, jaki powstanie, to będzie oczywiście nagi Joel.
Albo boję się, że naga jednak Ellie, bo ona ma przecież, Hubert, w grze już 14 lat, to dla niektórych to jest,
To będzie...
Nie masz męża i dwójki dzieci? Ty jesteś za stara już.
To będzie mod z dark webu.
Tak bardzo, bardzo dark. Ale ja zagram wersję vanilla, tak jak Bóg przykazał, czyli to, co wypluli deweloperzy. Najwyżej będę się wkurzał, że źle działa.
Jak chcesz, mogę wyciągnąć z szafy moje PlayStation, reanimować je i po raz kolejny ci pożyczyć.
Nie, bo to już, wiesz...
Żebyś mógł zagrać w jedyną, prawdziwą, oryginalną wersję, taką jak twórcy zamierzyli.
Ale zamierzyli też remake. Hubę, to oni zamierzyli.
To już zamierzyli dla pieniędzy, tak samo jak George Lucas, 28 wersji specjalnych.
Czyli to jest special edition, tylko że w wersji wirtualnej. No anyway, serial The Last of Us, mimo tego, że po pierwszych odcinkach mogło się wydawać, że to jest jakieś takie objawienie totalne, że te pierwsze dwa odcinki już, mój Boże, gra po prostu idealna, przeniesiona na serial idealny, nic lepszego nas nie spotka, już możemy umierać. To on się tak momentami się rozjeżdżał, w sensie to, co na początku wszystkim, mam wrażenie, jednogłośnie się podobało, to potem zaczęło się albo podobać w inny sposób, albo przestało się podobać. To tak jak mogło się wydawać, że to jest takie 9 na 10, to zjechało troszeczkę, u mnie przynajmniej. Nie jest to, co, nie wiem, czy nie jest niezłe, nie? To jest dobre, to jest nawet bardzo dobre momentami, ale troszeczkę, minimalnie, i nie wiem, czy to jest efekt tego, że ja odczekałem i potem oglądałem już odcinek dziennie, nie czekałem sobie tydzień po tygodniu. Jest to serial dobry do bardzo dobry, ale nie jest aż takim objawieniem, na jaki wskazywałoby A, opinia po pierwszych dwóch odcinkach i B, wyniki oglądalności.
Myślę, że jego wielką zasługą jest to, że jest bardzo sprawny w tym, co pokazuje, natomiast wadą dla mnie podstawową jest to, że trochę pokazuje za dużo rzeczy, o czym już wspominałem, za dużo rzeczy, które niekoniecznie były potrzebne, mimo tego, że są świetnie zrealizowane po raz kolejny, a pomija za dużo rzeczy, które moim zdaniem powinny się tam znaleźć i ten w związku z tym efekt końcowy nie wywołuje aż takiego ciosu emocjonalnego, jak mógłby wywołać, gdyby twórcy jednak postanowili z tych dziewięciu godzin przynajmniej 7 poświęcić na rozwój relacji między postaciami, bo wtedy to emocjonalne jebnięcie w ostatnim odcinku zadziałałoby moim zdaniem dużo efektywniej, ale tak czy siak, Filip, myślę, że nie ma co ukrywać, że serial The Last of Us jest spoko.
Jest spoko.
Jest spoko.
I myślę, że możemy też spokojnie powiedzieć, że jest wysoko.
Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.
Ponieważ dawno już nie czułem, oglądając serial na VOD, dużego zbliżenia do czegoś wybitnego. W sensie to jest taki serial najbliżej tego, żeby zrobił na mnie gigantyczne wrażenie.
Jeżeli chodzi o poziom hype'u i efekt dowiezienia, to od czasu Stranger Things 4, o którym było tak głośno i w większości się sprawdziło, to tak, a to było, przypominam, latem roku pańskiego minionego, czyli Hubert, dobre 7-8 miesięcy dziury takiej...
Czyli według współczesnych realiów to już było prehistoria.
Dokładnie.
W związku z tym, że od tego czasu powinno być najmniej 10 fantastycznych seriali, tak żeby nasze popkulturowe ADHD mogło zostać zaspokojone i ten serial był najbliżej tego efektu zaspokojenia naszego popkulturowego ADHD.
Dobrze, więc omówiliśmy, zaliczone, Hubert, jak przejdę grę, to nie będę o tym opowiadał, chyba że będzie jakaś sposobność nawiązania do tematu, bo na przykład Pedro coś zrobi, ale nie wnoszę. Serial The Last of Us uważamy chwilowo za zamknięty. Gdy wróci sezon drugi, kiedykolwiek to nastąpi, zakładam, że będziemy o nim rozmawiać. Być może bogatsi o doświadczenie przejścia drugiej części gry wówczas.
Ale czekaj, musimy jeszcze wprowadzić nową jakość do podcastu i musimy powiedzieć to, co wszyscy ludzie z sukcesu na YouTubie mówią, czyli ale teraz chcielibyśmy usłyszeć, co wy o tym sądzicie. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, drogie osoby słuchające, podzielcie się z nami w komentarzach. Czy uważacie, że był to genialny serial, a może uważacie, że był do kitu? Czy zjedlibyście ludzkie mięso, gdyby sytuacja was do tego zmusiła? Dajcie nam znać w komentarzach, a przy okazji kliknijcie, czekaj na dzwoneczek i ten drugi przycisk do zapisywania się?
Do abonentstwa.
Do subskrypcji.
Abonentnijcie nam z podcast i dzięki temu będziemy mieli więcej motywacji, żeby nagrać jeszcze kilka sezonów po 100 odcinków każdy. A póki co, Hubert, czy jest szansa, że w następnym odcinku ulubionego podcastu twojej mamy i twojej siostry będziemy omawiać film pod tytułem John Wick 4?
Jest taka szansa, liczę na to bardzo intensywnie, uzależniam to od dostępności terminów moich, twoich oraz kinowych. Kina Cinema City.
Napiszemy, żeby dać wejściówkę nam ktoś dał.
Prosimy.
Dziękujemy Państwu, życzymy przyjemnego wieczoru, miłego poranka, smacznej kawusi i do usłyszenia.
Koniec.